Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
Dzień dobry, witamy w magazynie medycznym. Dziś będzie trochę statystyki, bo z danych sanepidu wynika, że mamy wysyp chorób zakaźnych.
Szkarlatyna i tutaj zdecydowany wzrost, bowiem w 2021 mieliśmy 86, a w 2022 roku ponad 500 przypadków.
Znacznie zwiększyła się też liczba zachorowań na inne choroby zakaźne. Jakie? O tym już na początku naszego programu.
Rozpoczęła się kampania edukacyjna na temat wrodzonych wad serca u dzieci.
My staramy się mówić o tym problemie po to, żeby zwracać uwagę kobietom w ciąży przede wszystkim na to, żeby się badały, żeby w czasie ciąży chodziły na badania USG, żeby móc sprawdzić, czy dziecko czasami nie ma jakiejś wady.
Taka wada odpowiednio szybko wykryta może być wyleczona. Nasz gość powie, na co zwrócić uwagę.
Kolejki pacjentów w Afryce czekają na lekarzy okulistów z Poznania. Dzięki ich pomocy ludzie mogą znów widzieć. Ale proste te zabiegi wcale nie są.
Oczywiście te operacje są trudniejsze, ponieważ zaćma jest bardziej zaawansowana. Tam jest dostępność bardzo mała, więc oczekiwanie jest wieloletnie, a czasami nawet pacjent nie doczeka operacji.
Po raz kolejny Fundacja Redemptoris Missio zorganizowała wyjazd lekarzy. Są już na miejscu, rozpoczęły się zabiegi. Nam udało się porozmawiać z nimi tuż przed wyjazdem.
A na koniec naszego programu rozmowa z osobami na co dzień pracującymi z chorymi, którzy cierpią na różne zaburzenia psychiczne.
20 lat temu, jak obywatel się tak miał gorszy moment, to mówiono, weź się w kupę i będzie dobrze. Teraz już wiemy, że nie do końca to polega na braniu się w kupę, że też potrzeba jakiegoś wsparcia.
Z okazji przypadającego w miniony czwartek Ogólnopolskiego Dnia Walki z Depresją porozmawiamy z pracownikami fundacji, która w Wielkopolsce zorganizowała sieć wsparcia dla osób borykających się z problemami psychicznymi.
To wszystko już teraz na antenie Radia Poznań. Zaczynamy.
Magazyn na zdrowie.
Mamy wysyp chorób zakaźnych po pandemii koronawirusa. W ubiegłym roku tylko w Poznaniu i powiecie poznańskim było ponad 500 przypadków szkarlatyny. To prawie 6 razy więcej niż rok wcześniej. Mieszkańców dopadła też grypa. Rok do roku poznański sanepid odnotował ponad 40 000 więcej zachorowań na grypę i choroby grypopodobne.
Dużo więcej było w ubiegłym roku także przypadków boreliozy. Ponad 5 razy więcej dzieci chorowało na wirusowe zatrucie pokarmowe. Pozytywne jest to, że mniej nastolatków zatruło się dopalaczami. O bilansie ubiegłego roku rozmawiam z rzecznik poznańskiego sanepidu Cyrylą Staszewską i powiatową inspektor sanitarną w Poznaniu Anną Pawłowską.
Pandemia miała tu wpływ, bowiem noszenie maseczek, chronienie się, ale też trzeba wziąć pod uwagę, że mimo że chorowaliśmy na przeróżnego rodzaju inne choroby zakaźne, to najważniejszym czy priorytetem było zabezpieczenie przed zakażeniem COVID-19. To na pewno było najważniejsze. Te maseczki na pewno bardzo wpłynęły na ograniczenie, ale równocześnie też lekarze, którzy przyjmowali telefonicznie, nie zawsze przecież mogli zdiagnozować, bo przez telefon nie da się to, tylko na podstawie tego, jakie zostały przekazane informacje o osobie, która była podejrzana o daną chorobę. Więc zapewne te różnice w porównaniu z 2021 mogą wynikać z tego, że nie zawsze było to do końca może zdiagnozowane, no bo tak funkcjonowaliśmy.
Czego mamy więcej?
Mamy więcej przypadków zachorowań na grypę i grypopodobne. W 2022 roku zarejestrowaliśmy prawie 175 tysięcy przypadków, ale też podkreślam to, że właśnie jest ta lepsza zgłaszalność, więc tutaj jeśli chodzi o zachorowania na grypę i grypopodobne, to w porównaniu do 2021 zdecydowanie o 40 tysięcy mamy więcej. Ale też musimy powiedzieć, że właśnie jest między innymi to wynikiem, że zarówno lekarze, przychodnie, szpitale zgłaszają nam. Jeśli chodzi o te choroby, to wiadomo, że zawsze są jeszcze inne, ale też i te choroby wieku dziecięcego. Dzieci chorują. Odry nie odnotowaliśmy, natomiast wzrosła liczba zachorowań na ospę wieczną, bo tutaj mieliśmy ponad 4600 przypadków. jak również zarejestrowaliśmy zachorowania na różyczkę. I też nie wiemy, bowiem rok wcześniej był tylko jeden przypadek, ale podobnie jak różyczka i krztusiec, gdzie tutaj mamy 9, a krztuśca 8 takich zachorowań, mogą właśnie wynikać z tego, o czym mówiłam, że nie zawsze przez telefon czy e-porada mogła zdiagnozować właśnie tę chorobę. Później mamy też i to, na co dzieci chorują, to jest szkarlatyna i tutaj zdecydowany wzrost, bowiem w 2021 mieliśmy 86, a w 2022 roku ponad 500 przypadków. Czyli więc bardzo, tutaj bardzo możemy powiedzieć, że szkarlatyna, ospa, no i oczywiście sezonowa grypa.
Mogą być groźne, to są choroby wirusowe, prawda, choroby zakaźne, przeciwko którym nie mamy konkretnych leków, jedynie możemy wspomagać i obserwować tego chorego. I wiemy, że występują różne czynniki ryzyka u osób, które mogą spowodować cięższy przebieg zachorowania. I na pewno różyczka jest niebezpieczną chorobą dla kobiet w ciąży, bo może powodować powikłania i też niekorzystne konsekwencje, które mogą prowadzić do śmierci płodu. Natomiast jeżeli chodzi o świnkę, no to wiemy, że tutaj chłopcy są szczególnie narażeni, zagrożeni zapaleniem jąder. To jest takie właśnie powikłanie, które może być niebezpieczne dla mężczyzn.
Oczywiście nie tylko te choroby, bo również inne. Tutaj mamy bardzo dużo zgłoszeń też potwierdzonej boreliozy, aż 400 przypadków.
A rok wcześniej?
Rok wcześniej mieliśmy 276. Jeśli chodzi o gruźlicę, to 51 przypadków i tu się nie zmieniło, bo w poprzednim roku było też 51. Jeśli chodzi o nowe wykryte zakażenia HIV, tutaj ta liczba wzrosła. Zarejestrowaliśmy 105 przypadków, a rok wcześniej było 67, jak również bardzo wzrosła liczba zachorowań na kiłę i rzeżoczkę.
To też może być efektem tego, że ludzie się po prostu nie diagnozowali.
Tak. Albo też tego, że przez telefon nie zawsze do końca sprecyzowali swoje objawy. Ta sytuacja wojenna i przemieszczanie się obcokrajowców na pewno też tutaj wpłynęło na wzrost tej liczby zakażeń.
I w to wszystko nie wchodzi COVID, bo to oddzielna sprawa.
Tak, tutaj nie podajemy danych dotyczących zachorowań na COVID-19. Tymi danymi dysponuje Ministerstwo Zdrowia i chciałabym tylko jeszcze dodać tę liczbę osób hospitalizowanych z powodu zatrucia środkami zastępczymi czy substancją psychoaktywną. Tutaj możemy powiedzieć, że zmniejszyła się ta liczba. W 2022 zgłosił nam szpital 85 przypadków, a rok wcześniej było 111.
Akcja profilaktyka.
Wrodzona wada serca u dziecka to nie wyrok, ale trzeba zadbać o wielospecjalistyczną opiekę kardiologiczną od samego początku. To główny cel kampanii, którą rozpoczęła Fundacja Serce Dziecka i o niej teraz w naszym programie.
Na zdrowie!
Z okazji Światowego Dnia Świadomości Wad Wrodzonych Serca Fundacja Serce Dziecka rozpoczyna ogólnopolską kampanię edukacyjną. Naszym gościem jest prezes fundacji pani Katarzyna Parafianowicz. I dlaczego w ogóle na ten temat trzeba edukować?
Wady serca są najczęściej występującymi wadami u dzieci nowonarodzonych. W Polsce codziennie rodzi się 10 dzieci z wadą serca, co w skali roku daje około 3000 urodzonych dzieci z wrodzonymi wadami serca. Jest bardzo dużo różnych wad serca, od takich dość prostych, powiedzmy, czyli ubytek w przegrodzie międzykomorowej czy przedsionkowej, to są bardzo częste wady, do wad bardzo skomplikowanych, które wymagają wieloetapowego leczenia, czyli kilku operacji, aby skorygować źle zbudowane serce.
Dlaczego trzeba tutaj zabiegać o jeszcze większą opiekę i o to, żeby więcej ludzi zdawało sobie sprawę ze skali tego problemu?
My staramy się mówić o tym problemie po to, żeby zwracać uwagę kobietom w ciąży przede wszystkim na to, żeby się badały, żeby w czasie ciąży chodziły na badania USG, żeby móc sprawdzić, czy dziecko czasami nie ma jakiejś wady. Wcześniej wykryta wada pozwala na lepsze przygotowanie się do tego, że dziecko urodzi się chore. Wtedy można już wybrać ośrodek, w którym będzie dziecko leczone, zapoznać się ze strukturą wady, zaplanować to życie dalsze z dzieckiem z wadą serca.
Trzeba tutaj zaznaczyć, czy wiele wad wrodzonych jest już korygowanych w brzuchu mamy. Jak dużo tych wad zostaje przeoczonych w czasie USG ciężarnej mamy?
Sporo. Myślę, że tak połowa wad może być przeoczona, bo mimo że mamy doskonałe w tej chwili możliwości diagnozy w czasie ciąży, to jeszcze jest zbyt mało specjalistów, którzy by tak dokładnie potrafili przebadać dziecko w łonie mamy.
Czyli tutaj to właściwie jest też kampania nie tylko do rodziców, ale również do lekarzy, do diagnostów, żeby jeszcze bardziej tutaj się doszkalać.
Dokładnie tak. My w tych dniach, kiedy mówimy o sercu, to mówimy też o tym, żeby nawet dorośli ludzie dbali o siebie, dbali o swoje serca, prowadzili higieniczny, zdrowy tryb życia, żeby ruszali się dla zdrowego serca.
Czy problemy, jeżeli chodzi o diagnozowanie wad wrodzonych u dzieci, dotyczą przede wszystkim mniejszych ośrodków, gdzie jest mniejszy dostęp do specjalistów?
Tak jest, że faktycznie w tych mniejszych miejscowościach jest mniejszy dostęp. Dlatego w momencie, kiedy lekarz ma wątpliwości, ma jakieś obawy, czy z dzieckiem w czasie ciąży wszystko jest w porządku, czy nie, powinien odsyłać do referencyjnych ośrodków, gdzie w momencie, kiedy ma podejrzenie, że może być jakaś wada serca, to wtedy jest robione echo serca płodu, wtedy jest to bardzo dokładne badanie. Warto je zrobić właśnie w referencyjnym ośrodku na naszej stronie internetowej www.sercedziecka.org.pl. Jest wykaz tych ośrodków, więc można tam pojechać i zrobić dokładne badanie.
A jakie symptomy mogą niepokoić rodzica, że coś z serduszkiem jest nie tak, że nasze dziecko nie do końca tak się zachowuje, jak jeżeli chodzi oczywiście o zdrowie fizyczne, jak powinno?
Fakt, to się czasami zdarza, że dziecko urodzone wychodzi, dostaje 10 punktów, wychodzi ze szpitala i na pozór wygląda, że wszystko jest w porządku. A nagle rodzice zauważają, że dziecko na przykład ma zasinione usta, bądź sinieją mu paluszki u rąk, gdzie na przykład męczy się podczas jedzenia, bo ssanie jest bardzo dużym wysiłkiem dla dziecka. Takie objawy mogą wskazywać na wadę serca i wtedy natychmiast trzeba się udać do kardiologa dziecięcego specjalisty, żeby wykluczyć jakiekolwiek wady.
Prawidłowo leczone osoby mają szansę na normalne życie?
Jak najbardziej. No, większość wad wrodzonych serca jest rodzeniem operowana. Dzieci rozbijają się po operacji na równi ze swoimi rówieśnikami. Oczywiście są dzieci, które mają trudniejsze wady, chociażby takie jak HLHS, czyli serce jednokomorowe, no to te dzieci mają ograniczenia. One nie mogą wykonywać nadmiernego wysiłku fizycznego. Oznacza, że nie to, że mają być zwalniane z WF-u, tylko po prostu mają mieć dostosowane ćwiczenia do ich możliwości fizycznych. Natomiast wszystkie inne dzieci z wadami serca mogą ćwiczyć, powinny ćwiczyć po to, żeby zwiększać wydolność swojego serca, wydolność organizmu. Oczywiście zawsze po konsultacji z lekarzem, kardiologiem i z dostosowaniem wysiłku do możliwości. Nasze dzieci, mówię nasze podopieczni, jeżdżą na rowerze, na łyżwach, na rolkach, na nartach i rozwijają się znakomicie.
Fundacja Serce Dziecka ma podopiecznych w całym kraju. W Wielkopolsce to 222 dzieci.
Fundacja wspiera też rodziców pod kątem emocjonalnym, pomaga w organizowaniu leczenia dziecka, jeśli nie jest ono finansowane przez NFZ. Wypożycza też sprzęt medyczny, z którego często muszą korzystać dzieci mające wrodzoną wadę serca.
W naszym magazynie teraz piosenka. Po niej powiemy o misji lekarzy okulistów i o dniu walki z depresją. To niezwykle ważny problem.
Na zdrowie!
Troje wielkopolskich okulistów znów poleciało do Afryki operować pacjentów z zaćmą. Od niemal tygodnia wykonują zabiegi w Kamerunie i Republice Środkowoafrykańskiej. Tym razem chcą pobić rekord i zoperować około 120 osób.
Lekarze zebrali ze sobą 17 skrzyń ze sprzętem, opatrunkami i lekami, bo na miejscu niczego nie ma. W Afryce będą w sumie 2,5 tygodnia, wysłała ich poznańska fundacja Redemptoris Missio. Jeszcze przed wyjazdem rozmawiałam z szefową fundacji Justyną Janiec-Palczewską i okulistami uczestniczącymi w misji medycznej Izabelą Rybakowską i Ryszardem Szymaniakiem.
Na zdrowie!
To już 5. wyprawa okulistyczna w ten rejon Afryki, ale tym razem okuliści zamierzają pobić swój rekord. Chcemy przeprowadzić operację dla 120 osób. Do tej pory to było 60 osób, 80 osób, tym razem 120. Czasu mamy bardzo mało. Będą operacje przeprowadzane w dwóch miejscach, w Republice Środkowoafrykańskiej i w Kamerunie.
Czy to znaczy, że będą dłużej tym razem?
Niestety nie. Tym razem będą okuliści krócej, będą operować w nocy, no ale to dla nich też nie pierwszyzna. Wiemy, że potrafią i pewnie tak to się skończy. No, zawsze zależy nam, żeby zużyć wszystkie materiały i żeby wszyscy, którzy zgłoszą się po pomoc, tą pomoc otrzymali.
Rozumiem, że to są osoby, które gdyby nie ta ekipa, to na pomoc by nie mogły liczyć.
Nie, absolutnie. W całej Republice Środkowoafrykańskiej jest 5 okulistów na 5-milionowy kraj. W Kamerunie w ogóle dostać się do okulisty to jest wielki problem. Trzeba dojechać do miasta, to już trzeba mieć pieniądze, żeby do tego miasta dotrzeć. Potem jeszcze trzeba zapłacić za operację. Operowanymi w Kamerunie będą też pigmeje. To są tacy najbiedniejsi ludzie, którzy żyją w lasach, którzy nie mają żadnego dochodu. Bardzo często są zatrudniani przez miejscowych za naprawdę głodowe stawki. Dla tych ludzi, dla wszystkich, którzy zostaną zoperowani, to jest jedyna szansa na odzyskanie wzroku.
Ryszard Szymaniak, okulista.
Który wyjazd, panie doktorze?
Tutaj do Afryki akurat chyba 6, ale tak w ogóle to jeszcze do Indii i do Nepalu też jeszcze były wyjazdy. Celem naszego wyjazdu jest wykonywanie operacji zaćmy u pacjentów, którzy zgłoszą się albo są przygotowani już i wiadomo, że mają tą zaćmę. I musimy zrobić kontrolę u tych pacjentów, czy oni się w ogóle nadają do operacji, czy mają tę zaćmę, czy jakieś inne choroby. Tak mniej więcej około 100 robiliśmy, najczęściej wykonywaliśmy około 100 operacji. No oczywiście te operacje są trudniejsze, ponieważ zaćma jest bardziej zaawansowana tam, jest dostępność bardzo mała, więc oczekiwanie jest wieloletnie, a czasami nawet pacjent nie doczeka operacji. No i są też młodsi ci pacjenci, dużo szybciej tam mają zaćmy niż w Polsce.
A skąd ta zaćma u nich?
Zaćma jest chorobą najczęściej pojawiającą się po 60 roku życia, czyli związana ze starzeniem się pewnych struktur w oku, a tam oprócz wieku także duża ilość promieniowania ultrafioletowego, może też i sposób odżywiania.
Zaćm w Afryce jest bardzo wiele. Wielu ludzi się zastanawiało, skąd się biorą. No ci ludzie żyją na przykład w chatach, gdzie pali się cały czas ognisko, albo wychodzą z ciemnych chat na bardzo jasne słońce. Teorii jest wiele, ale zaćm w Afryce jest bardzo wiele. No i cóż, ci ludzie, kiedy przestają widzieć, dla nich to jest naturalne. Nie marzą nawet o tym, że ten wzrok mogą odzyskać. Nie wiedzą, że tak można.
Iza Rybakowska, jestem lekarzem okulistą. Mamy troszeczkę doświadczeń. Już wiemy, jak zorganizować dzień pracy. Po przyjeździe spinamy się od razu i wszystko organizujemy, także zazwyczaj udaje nam się z planu wywiązać. Miejmy nadzieję, że w tym roku też tak będzie. Na miejscu są niespodzianki, nigdy nie wiemy, czy dojdą wszystkie nasze skrzynie z lekami, z sprzętem. Nie wiemy, jak pacjenci, w jakim są stanie zaawansowania zmian i czy ta zaćma będzie możliwa do operacji. A cała reszta to jest praca wielu osób, zawsze nam pomagają wszyscy. Zupełnie inaczej wyglądają zaćmy tamtych pacjentów. Są to zazwyczaj powikłane sprawy. Poza tym operujemy w innych warunkach.
Rozumiem, że ci pacjenci po zabiegu jeszcze zostają przez noc. Tak? Czy jak to wygląda?
Zostają przez noc, dlatego że w kolejnym dniu zdejmujemy opatrunki, oglądamy oko i przede wszystkim uczymy pacjentów, jak dalej postępować, dostają leki. Wtedy jesteśmy spokojni, że nasza praca nie pójdzie też na marne.
Każdy pacjent dostaje od nas komplet leków na 4 do 6 tygodni. To są krople, czasami tabletki, pewne instrukcje.
Ci ludzie wiedzą o tym, że przyjeżdżają okuliści. Niektórzy wiedzą już od roku, bo to są ludzie, którzy na przykład spóźnili się w tamtym roku, bo się dowiedzieli, że są okuliści, wyruszyli w drogę. Jak doszli, to okulistów już nie było. A niektórzy z nich wiedzą na przykład już 2 miesiące wcześniej. Tą akcję informacyjną przeprowadzają tam na miejscu misjonarze. Oni umawiają wszystkich na konkretne daty, no i ci ludzie docierają. Bardzo często docierają z kimś właśnie, zawsze docierają z kimś ze swojej rodziny. Zwykle to jest takie dziecko, które prowadzi osobę niewidomą. Gdyby ta osoba nie odzyskała wzroku, to dziecko prawdopodobnie nie poszłoby do szkoły, ponieważ zawsze do osoby niewidomej jest przeznaczone w rodzinach jedno dziecko, które się nią zajmuje. Rano następuje zdjęcie opatrunków, zaczynają widzieć, początkowo niewyraźnie, ale czasem widać, że już wracają o własnych siłach. No, ja kiedyś byłam świadkiem tego, że jedna pani zobaczyła swoją córkę po wielu latach, mówi, to ty tak wyglądasz? No i wiele jest takich cudownych sytuacji, naprawdę.
Żyjmy zdrowiej. Czas na porady.
W Polsce na depresję choruje około 1 200 000 osób. Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia do 2030 roku depresja będzie najczęściej występującą chorobą na świecie.
Z okazji Dnia Walki z Depresją właśnie na temat tej choroby i innych zaburzeń psychicznych mowa była podczas akcji zorganizowanej przez NFZ pod hasłem Środa z profilaktyką. W Poznaniu porad udzielali pracownicy Fundacji ACME.
Osób, które zgłosiły się do nas w czasie naszych działań środowiskowych Centrów Zdrowia Psychicznego, to jest prawie 10 tysięcy.
Grzegorz Wojtanowski, dyrektor Fundacji ACME, wiceprezes zarządu fundacji.
W różnych projektach, które realizujemy na terenie Wielkopolski, bo to jest 12 czy 13 środowiskowych centrów zdrowia psychicznego, zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i dla dorosłych, licząc z otoczeniem, czyli rodzice czy współmałżonkowie, to grubo ponad 10 tysięcy osób.
To jest tak, że jest coraz większe zapotrzebowanie na takie wsparcie właśnie psychologiczne, psychiatryczne?
Jest zapotrzebowanie, ale ono to nie wynika z tego, że coś się wydarzyło. No oczywiście mieliśmy COVID i inne rzeczy, natomiast kiedyś żeśmy na to nie zwracali uwagę. Z 20 lat temu, jak obywatel się tak miał gorszy moment, to mówiono, weź się w kupę i będzie dobrze. Teraz już wiemy, że nie do końca to polega na braniu się w kupę, że też potrzeba jakiegoś wsparcia. I druga sprawa, jak mieliśmy taką sytuację w dziedzinie psychiatrii dziecięcej, nie było lekarzy, nie było psychoterapeutów, w tej chwili pojawiają się takie możliwości, jak między innymi środowiskowe centra, które my prowadzimy, i w tym momencie okazuje się, że nawet w małych miejscowościach typu Bóg pojawia się 200 dzieci, które potrzebuje wsparcia psychologicznego, psychoterapeutycznego, a nawet psychiatrycznego.
Zgłosiło się 5-krotnie więcej pacjentów niż zakładaliśmy w projekcie do objęcia wsparciem.
Kinga Kaczmarczyk, Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego DREFS w Poznaniu.
To pokazuje skalę tego, jak takie usługi są potrzebne. Są to osoby głównie z depresją, lęki, depresja z lękami i tak dalej, oraz inne tutaj jednostki chorobowe w każdym wieku, od 18 do 65 roku życia. Tutaj się do nas zgłaszają kobiety i mężczyźni. Osoby majętne i niemajętne, osoby samotne i osoby będące w związkach, w małżeństwach. Środowiskowe Centrum zakłada pomoc środowiskową nie tylko psychiatryczną, psychoterapeutyczną i lekarz, psychiatra i psychoterapia indywidualna, ale też oddział dzienny, na który te osoby mogły przychodzić, i szeroko pojęta pomoc środowiskowa. Ta osoba może mieć problemy prawne, jest prawnik, który pomaga je rozwiązywać. Chce pójść do pracy, nie pracowała, chce się przebranżowić, doradca zawodowy, tak? I pomoc aktywizacyjna. Musi się wyprowadzić z mieszkania, nie wiem, ma problemy socjalne, nie ma z czego żyć. Pracownik socjalny wchodzący w środowisko, pomagający rozwiązać problemy socjalne. Dietetyk, psychosomatyka, czyli różnych specjalistów, które wespół, zespół stawiają te osoby na nogi. No i oczywiście różnego typu kluby. Klub seniora dla osób chorujących i klub weekendowy. Różne grupy wsparcia.
Obserwowałem z dużym zainteresowaniem istnienie klubu weekendowego. Początkowo myślałem, że udział w tym klubie weekendowym to będzie ta jedna do dwie osoby. 16-20 osób przychodzi, bo jest to miejsce, że mogą do tej pory gdzieś tam samotnie, mogą przyjść, pogadać sobie o wszystkim. O ostatnim odcinku Jak Miłość, o tym, co się dzieje. Czy to jest jakieś działanie psychologiczne, psychiatryczne? Nie, ale ono więcej robi często niż cokolwiek innego. Tak, to jest długofalowy proces i to nie jest proces na jednej, dwie wizyty.
Ważne jednak, by zrobić ten pierwszy krok i rozpocząć leczenie, udać się na przykład do fundacji. Jak to zrobić, o tym mówi Arleta Kiszyńska-Tomczak, psycholog w Fundacji ACME.
Chodzi głównie o to, żeby nie przegapić tego krytycznego momentu, gdzie potrzebny będzie taki duży wysiłek, żeby z tej depresji wyjść. Trzeba pamiętać, że rodzina, osoby, które razem mieszkają, najszybciej, najłatwiej zauważają zmiany w zachowaniu, ale zauważają takie dodatkowe czynniki, jak na przykład bezsenność albo zmiana przyzwyczajeń związanych z jedzeniem, czyli brak apetytu, lub też odwrotnie, taki nagły wzrost apetytu, przejadanie się. Czasami osoby, które mają z tym problem, bagatelizują ten problem albo wpisują mu jakieś źródła, które są związane ze zmęczeniem, przepracowaniem, pogodą i tak dalej. Osoby z zewnątrz, czyli ta najbliższa rodzina, szybciej wyłapie takie właśnie niepokojące objawy.
Namówić taką osobę na kontakt ze specjalistą jest bardzo trudno, że właściwie to jest często lekceważenie, machanie ręką albo po prostu wręcz złość.
No niestety w naszym społeczeństwie nadal jednak pokutuje takie przeświadczenie, że szukanie pomocy psychologicznej albo psychiatrycznej stygmatyzuje nas. Jeżeli ktoś się dowie, że ja chodzę do psychologa, to znaczy, że moje notowania spadną. Żeby namówić na kontakt ze specjalistą, warto byłoby najpierw kierować się do lekarza rodzinnego, dlatego że lekarz rodzinny, kiedy przyjrzy się sprawie, będzie w stanie stwierdzić, czy pewne problemy wynikają z jakichś dodatkowych, ewentualnych chorób. A jeżeli wykluczy wszystkie medyczne przyczyny, to wtedy może się zorientować lekarz, że wymagana tu jest specjalistyczna pomoc i skierować pacjenta właśnie do poradni psychiatryczno-psychologicznej. Z reguły najpierw kierujemy pacjenta do psychologa, a ten po rozpoznaniu i pracy może dalej skierować do psychiatry, który wesprze cały proces farmakologią.
Fundacja ACME cały czas świadczy pomoc dla nowych osób. Można zgłaszać się, szczegóły w internecie. Tam także wiele innych instytucji, które pomagają Polakom poradzić sobie z problemami psychicznymi. To wszystko w naszym programie. Tym tematem kończymy. Naszą audycję można także odsłuchać w internecie na stronie www.radiopoznan.fm w zakładce audycje. A kolejna już za tydzień. Do usłyszenia.
Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.